szukając Słowa Bożego. Audycja, która przeprowadza nas przez Pismo Święte, a konkretnie te czytania, które podczas liturgii w kościołach usłyszymy w najbliższą niedzielę, 21. niedzielę zwykłą. Bardzo cieszę się, że w naszym studiu jest ksiądz doktor habilitowany Stanisław Wronka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj i wspólnie pochylić się nad Słowem Bożym na najbliższą niedzielę. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Oczywiście po komentarzu księdza profesora będą Państwo mieli okazję, by porozmawiać, podzielić się także swoim doświadczeniem czytania Bożego Słowa, zadać także pytanie naszemu gościowi, a tym, który nas prowadzi przez Słowo Boże, jest Duch Święty. Zatem na początku naszego spotkania przyzywajmy Go, niech nas poprowadzi.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe i każdym oddechem wielbić Ciebie. Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Cię. Za Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie. Świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem.
Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, rozdział 66, wersy od 18 do 21. Posłuchajmy. To mówi Pan, ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lut, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzę w ofierze dla Pana wszystkich waszych braci na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jerozolimie, mówi Pan, podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów, mówi Pan.
Przeczytany fragment z proroka Izajasza kończy prawie całą księgę długą, liczy ona 66 rozdziałów. Jest to tekst niezwykły, o niezwykle szerokich horyzontach. Mówi o powszechności zbawienia. Ostatnia część księgi Izajasza, rozdziały 56-66, powstały, jak się sądzi, pod koniec niewoli babilońskiej. Izraelici mieli za sobą bardzo trudne doświadczenie. Wracając do swojej ojczyzny, do Izraela, do ziemi obiecanej im przez Pana, próbowali odbudować swoje życie i na nowo umocnić swoje państwo, swoją religię. Zabiegali także o czystość, żeby i narodowościowo, i religijnie byli czyści, to znaczy, żeby nie było innych ludzi, z innych narodów, z innych religii. Dochodziło do tego na przykład, że odsyłano żony, które Izraelici poślubili w Babilonii, żeby nie było obcych. Była taka tendencja właśnie zamykania się, oczyszczania się. Natomiast tutaj co może zadziwiać, mamy taką otwartość, uniwersalizm. Pan mówi, zbiorę wszystkie narody i języki i one przyjdą do Jerozolimy. Bóg jest otwarty na każdego człowieka, chce ogarnąć wszystkie narody, chce dać zbawienie wszystkim ludom. Wybrał jeden naród, ale ten naród wybrany miał być tylko narzędziem po to, żeby zbawienie dotarło do wszystkich. I ten autor z VI wieku otwiera taką perspektywę niezwykłą. Wszystkie narody, wszystkie języki przybędą. Mówi się tutaj o odnowieniu świata, o nowym świecie, nowej ziemi, nowym niebie, to co potem powtórzy ostatnia księga Pisma Świętego, Apokalipsa. To już tutaj pada w księdze Izajasza. A więc wszystkie narody, wszystkie języki przyjdą do Jerozolimy na górę świętą i ujrzą chwałę Pana, poznają Pana. Ale na tym się nie kończy, bo Pan Bóg właśnie tych ludzi ze wszystkich narodów potem z powrotem odeśle do narodów, które jeszcze nie słyszały o nim I oni będą misjonarzami Pana Boga. To jest coś niezwykłego. Nawet nie Izraelici, tylko właśnie ci, którzy poznali już Pana z obcych narodów, oni stają się misjonarzami, głosicielami chwały Pana Izraela, Boga Izraela. Dochodzi do tego, że oni przyprowadzą też rozproszonych Izraelitów na powrót do Jerozolimy, bo wiemy, że nie wszyscy powrócili. Izraelici mieszkali prawie we wszystkich krajach ówczesnego świata. Więc ci z obcych narodów pójdą jakby szukać tych Izraelitów, żeby ich przyprowadzić. Sytuacja się niemal odwraca. To nie Izraelici idą do obcych narodów po to, żeby ich przyprowadzić do Jerozolimy, ale właśnie członkowie tych obcych narodów idą po Izraelitów i przyprowadzają ich jak dar ofiarny dla Pana, żeby wszyscy zgromadzili się w Jerozolimie wokół Boga, wokół Jego świątyni. Padają tutaj nazwy różnych narodów, nazwy dosyć egzotyczne, dla nas obce: Tarsisz, Put, Lud, Meszek, Rosz, Tubal, Jawan. To są wszystko nazwy ówczesnych krain. Tarsisz prawdopodobnie to Hiszpania, Jawan Grecja. Natomiast Put, Lud byłyby to szczepy afrykańskie zamieszkujące nad brzegiem Morza Czerwonego. Z kolei Meszek, Rosz, Tubal to mają być ludy z nadmorza czarnego. Widzimy więc, że właściwie te nazwy reprezentują narody ze wszystkich stron. Cały ówczesny świat ma być zgromadzony w Jerozolimie. Pozna Pana, będzie głosić Jego chwałę, będzie uczestniczyć w zbawieniu. Jeszcze dochodzi do tego jedna rzecz, że z nich Pan Bóg weźmie sobie kapłanów i lewitów. Tutaj tekst jest niepewny, czy to z nich dotyczy Izraelitów, którzy powrócą, czy też rzeczywiście przedstawicieli tych narodów. Jeżeli tak byłoby, to byłaby to rzecz niesłychana, bo kapłanem lewitą mógł być tylko członek pokolenia Lewiego, a więc nawet nie każdy Izraelita. Natomiast tutaj otwiera się możliwość dla obcych narodów. Widzimy więc, że ten uniwersalizm idzie niezwykle daleko, jest niespotykany. Otwiera to już drogę do Nowego Testamentu, bo wprawdzie Pan Jezus zaczynał od Izraela i mówił, że przyszedł po to, żeby szukać owiec pogubionych w Izraelu, ale potem rozsyła swoich apostołów na cały świat. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, czyńcie wszystkie narody moimi uczniami. Więc w chrześcijaństwie ten uniwersalizm wypełni się, zrealizuje się, ale widzimy, że zapowiedź takiego powszechnego zbawienia, uniwersalizmu obejmującego wszystkie narody, cały świat, mamy już w Starym Testamencie. Dzisiaj Kościół jest otwarty na wszystkich i jest obecny na wszystkich kontynentach i chyba we wszystkich krajach, wśród wszystkich narodów. Chrześcijaństwo jest chyba najbardziej uniwersalną dzisiaj religią świata, ale zalążki tego uniwersalizmu były już obecne w Starym Testamencie. To pokazuje nam, że powinniśmy tak jak Pan Bóg również być uniwersalni, to znaczy patrzeć, dostrzegać wszystkich ludzi, wszystkie narody, nie być do nikogo uprzedzonym, ale cieszyć się, jeżeli ci ludzie, narody pragną poznać Boga, szukają tego Pana Boga, pragną zbawienia. Dla nich wszystkich droga jest otwarta i my również powinniśmy mieć takie otwarte serce. Thank you.
drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. To rozdział 12, wersy od 5 do 7 i od 11 do 13. Bracia, zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
Autor listu do Hebrajczyków w tym fragmencie, który słyszeliśmy, przedstawia Boga jako ojca, jako wychowawcę, który zwraca się do swoich synów, do swoich dzieci, ich upomina, napomina, zachęca, karci, karze, chłoszcze, doświadcza. W tekście greckim, tam gdzie mamy karanie, karcenie, występuje słowo paideia, wychowywanie, pedagogia. Pan Bóg wychowuje. Wychowuje wymagając, czasem także nakładając jakąś karę, ale robi to dlatego, że miłuje. Dlatego, że zależy mu na każdym człowieku. Pragnie, żeby człowiek osiągnął świętość. Pragnie uczynić każdego uczestnikiem swojej świętości. Stąd Pan Bóg troszczy się, zabiega o to, żeby człowiek, chrześcijanin, który uwierzył w Pana Jezusa, wzrastał, rozwijał się, dojrzewał, stawał się mądrym, stawał się świętym człowiekiem. Mamy tutaj porównanie do działania rodziców, wychowawców. Człowiek potrzebuje wychowania. Były czasem takie teorie, które mówiły, że człowiek z natury jest dobry, że dziecko jest dobre, nie trzeba nic robić, bo ono samo wyrośnie na dobrego, porządnego człowieka. Ale wiemy, że doświadczenie przeczy takiej teorii. Dziecko zostawione samo sobie nie osiągnie dojrzałości. Trzeba mu pomóc, trzeba go prowadzić, trzeba go wychowywać. Stąd mamy różne instytucje wychowawcze, mamy szkoły, mamy przede wszystkim rodzinę, także kościół, który podejmuje dzieło wychowawcze. Wychowanie człowieka, to znaczy, żeby był dobrym, żeby był mądrym, żeby był odpowiedzialnym, solidnym, żeby miał nawiązywać relacje z Bogiem, z drugimi ludźmi, wykorzystywać swoje talenty. To wszystko potrzebuje pielęgnacji. Człowiek potrzebuje wychowania. Jeżeli rodzice nie troszczyliby się o swoje dzieci, świadczyłoby to o tym, że ich prawdziwie nie miłują, że nie zależy im na ich prawdziwym dobru. Wychowanie, w procesie wychowania stawiamy wymagania, egzekwujemy. To jest niezbędne. Oczywiście wszystko to podyktowane jest miłością, troską. I dobry wychowawca nie tylko wymaga, każe, ale przede wszystkim towarzyszy, pokazuje, uczy, podprowadza, zachęca, pomaga w trudnościach, bierze na siebie część ciężaru, bo wiadomo, że dziecko nie potrafi jeszcze wszystkiego. Dobry wychowawca nie dołuje wychowanka, tylko go podciąga, zachęca, pomaga mu, żeby rzeczywiście wzrastał. Ale oczywiście potrzebne tu jest też to stawianie wymagań. Tak zachowuje się Pan Bóg względem nas. Chrześcijanie, do których autor listu do Hebrajczyków pisał, przeżywali wtedy trudny czas prześladowań, cierpieli. To autor uważa za doświadczenie z ręki Boga, na które Bóg pozwala, po to, żeby w ten sposób mobilizować chrześcijan do wysiłku, do dobrego życia, do większego zaufania Panu Bogu, do odwagi, do trwania we wspólnocie. Więc to wszystko ma służyć ich dobru. W ten sposób Pan Bóg ich wychowuje. To wychowywanie, karcenie, mówi autor, w pierwszym momencie jest przykre, jest smutne, ale w efekcie przynosi błogie owoce sprawiedliwości, błogi plon sprawiedliwości. Okazuje się to wychowanie, stawiane wymagania, potem czymś nawet wręcz przyjemnym. Człowiek widzi owoce swoich wysiłków i wiemy z własnego doświadczenia, że nie bardzo lubiliśmy nauczycieli, wychowawców surowych, którzy stawiali wymagania, egzekwowali potem te swoje zalecenia, czy wykonujemy je, czy nie. Natomiast z perspektywy czasu potem najbardziej cenimy właśnie i pamiętamy tych nauczycieli, tych profesorów, dlatego że dzięki nim, od nich najwięcej się nauczyliśmy, najbardziej postąpiliśmy w tym naszym rozwoju. Bez wychowania właściwie nie możemy osiągnąć doskonałości w żadnej dziedzinie. Człowiek nie rozwinie się, jeżeli nie stawiane są mu wymagania, jeżeli sam ich potem sobie nie stawia, nie stara się, żeby wzrastać. Dzisiaj dosyć chętnie przyjmujemy uwagi w różnych dziedzinach, czy to w nauce, słuchamy wykładów, uczestniczymy w lekcjach, odrabiamy zadania, ćwiczenia po to, żeby uczyć się, żeby nabywać coraz więcej wiedzy. Ojciec Jankowski, znany biblista krakowski, wspominał, że kiedy przyszedł pierwszy raz na seminarium z filozofii profesora Władysława Tatarkiewicza, ten go zapytał, czy jest pan w stanie przyjąć krytykę. Dlatego, że bez tego człowiek nie może postępować, nie może się rozwijać, bo nie jest doskonały przecież, tylko musi wzrastać. Człowiek dojrzewa, rozwija się. I przyjmujemy taką krytykę, opinię innych, poddajemy się treningowi, słuchamy rad, zaleceń, wymagań, które stawiają nam nauczyciele, trenerzy, po to, żeby nabywać doskonałość, żeby postępować w jakiejś dziedzinie, czy to w nauce, czy to w sztuce. Wiemy, jak czasochłonna, żmudna jest na przykład nauka na jakimś instrumencie. Jeżeli chcemy dobrze opanować jakiś instrument, to szukamy mistrzów, którzy nam pokażą, nauczą nas tej sztuki i wtedy człowiek chętnie podporządkowuje się ich wskazaniom, ich radom, spełnia ich polecenia po to, żeby opanowywać coraz lepiej tę sztukę. I nie buntujemy się tutaj, chociaż czasem jest to trudne i wymaga od nas wiele wysiłku, wiele godzin ćwiczeń. Tak samo jest w sporcie. Ile potrzeba również tutaj ćwiczeń i również pod okiem trenera. Sam człowiek nie potrafi dojść do takiej perfekcji, do takiej doskonałości, żeby potem wygrywać w zawodach, zdobywać medale olimpijskie czy na mistrzostwach świata. Więc tutaj właściwie nie mamy dzisiaj problemów. Poddajemy się takiemu rygorowi, dlatego że chcemy osiągnąć biegłość, doskonałość, wygrać jakiś konkurs, wygrać zawody. Natomiast wydaje się, że mamy coraz więcej problemów, gdy chodzi o wychowanie moralne i religijne. Tutaj uważamy, że właściwie dobrze wiemy, jak mamy robić, co jest dobre, co jest złe, jak mamy układać nasze relacje z innymi, z Panem Bogiem i nie bardzo chcemy słuchać jakichś rad, jakichś upomnień, zachęt, tylko każdy chce być tutaj dla siebie mistrzem. A trzeba pamiętać, że dziedzina moralności, dziedzina religii nie jest wcale łatwiejsza niż te inne dziedziny, sport, sztuka czy nauka. Wręcz odwrotnie, ta dziedzina jest trudniejsza, dlatego że obejmuje całe życie. Tutaj nie wystarczy jakaś wycinkowa, szczegółowa wiedza, ale tu potrzeba mądrości, tu potrzeba doświadczenia. Więc tym bardziej potrzebujemy tutaj wychowawców, mądrych, dobrych przewodników, którzy na tej drodze nam pomogą, żebyśmy stawali się ludźmi dobrymi, świętymi. To jest niezwykle trudna rzecz. Można być dobrym naukowcem, artystą czy sportowcem, ale niekoniecznie dobrym człowiekiem, dojrzałym człowiekiem, odpowiedzialnym. Czasem ktoś w jakiejś dziedzinie jest geniuszem, jest bardzo dobrym, natomiast jako człowiek, jako chrześcijanin nie sprawdza się, jest ciągle niedojrzały, jest dzieckiem. Więc potrzebujemy także tutaj wychowania, wychowawców. Ta dzisiejsza lektura z listu do Hebrajczyków uczy nas, że możemy trudności, cierpienia, które nas spotykają, nie z naszej winy, ale po prostu tak przychodzi, że możemy to odbierać jako wychowywanie ze strony Boga. Czytając zapiski więzienne kardynała Wyszyńskiego, zwróciłem uwagę, jak on właśnie patrzył na te swoje cierpienia, trudności, które wtedy przeżywał w latach 1953-56, kiedy był internowany w różnych miejscach, odsunięty zupełnie, wyizolowany od życia Kościoła, od życia narodu naszego. Przeżywał to bardzo boleśnie, ale próbował interpretować tę sytuację właśnie jako pewien znak od Pana Boga i ćwiczył się w pokorze. Pisał, że być może czasem był zbyt pyszny, zbyt pewny i w ten sposób w tej chwili może przezwyciężać tego typu postawy. Odsunięcie od kierowania Kościołem też odczytywał jako napomnienie za to, że może nie zawsze działał odpowiedzialnie, tak jak należało. Więc zobaczmy, jak wykorzystywał te trudności do tego, żeby wzrastać, żeby przejrzeć swoje życie, czy rzeczywiście wszystko było w porządku. Dzisiaj widzimy
pewną plagę krytyk. Wypowiadane są słowa ostre, często zupełnie niesprawiedliwe, wręcz kłamliwe, złośliwie po to, żeby człowieka zniszczyć, żeby go wyeliminować z konkurencji. Trzeba pamiętać, że kiedy wydajemy opinię, jakąś krytykę pod czyimś adresem, że ta krytyka niezwykle boli, że jest trudna do przyjęcia. I trzeba tutaj być bardzo ostrożnym. Dawni mistrzowie duchowni radzili, żeby słowo krytyki, zanim się je wypowie, przeprowadzić przez trzy bramy i przy pierwszej bramie zapytać, czy to moje słowo, moja opinia jest zgodna z prawdą, czy jest sprawiedliwa, czy jest słuszna. Jeżeli nie jest zgodna z prawdą, to nie mamy prawa wypowiadać takiego słowa. Jeżeli jest zgodna z prawdą, to przy drugiej bramie trzeba zapytać, czy tę krytykę wypowiadam dlatego, że mi zależy na drugim człowieku, z troski o jego dobro, czyli z miłości, czy też wypowiadam po to, żeby mu dokuczyć, żeby mu zaszkodzić, żeby go poniżyć. Jeżeli znowu z takich pobudek wypowiadamy krytykę, niskich, po to, żeby człowiekowi zaszkodzić, również nie możemy takiego słowa, takiej opinii wypowiadać. I wreszcie przy trzeciej bramie trzeba zapytać, czy ta nasza krytyka, nasza opinia jest rzeczywiście potrzebna, niezbędna w tym momencie, w tej sytuacji. Bo czasem bywa tak, że owszem, zauważamy, że coś dzieje się niedobrze, ale ktoś już może zwrócił uwagę, ktoś już zaczął jakoś naprawiać to, co zrobił źle, a my tą krytyką jakby odnawiamy, poniżamy go, utrudniamy to jego nawrócenie, jego poprawę. Więc trzeba sobie zawsze zadać takie trzy pytania. Czy moje słowo krytyki będzie prawdziwe, będzie wypowiedziane z miłością i jest rzeczywiście potrzebne, niezbędne, pomoże, czy też raczej jeszcze zaszkodzi. Kiedy widzimy zło, nie możemy milczeć i w takich sytuacjach trzeba upomnieć. Jeden z uczynków miłosiernych co do ducha jest właśnie grzeszących upominać, ale trzeba to robić tak jak przed chwilą tutaj wspomniałem, zgodnie z prawdą i z prawdziwą troską o drugiego człowieka. Nie możemy w takich sytuacjach milczeć, dlatego że kiedy milczymy, to zgadzamy się na zło, stajemy się poniekąd wspólnikami zła. Z drugiej strony widzimy dzisiaj też nieumiejętność przyjmowania krytyki. Obrażamy się, bronimy się, że mamy prawo do intymności, do wolności, że nikt nas nie będzie pouczał. Nie jest to dobra, dojrzała postawa, dlatego że rzeczywiście potrzebujemy tego spojrzenia drugiego człowieka, bo człowiek nie jest sędzią we własnej sprawie. My właściwie siebie nie widzimy. Inni nas widzą i czasem widzą to, czego my nie dostrzegamy, nie widzimy. Dlatego przyjmowanie krytyki słusznej jest mądrą postawą, dlatego że to umożliwia nam korektę, rozwój, postęp. Natomiast jeżeli jesteśmy głusi na słuszną krytykę, wtedy skazujemy się na zastój, na to, że będziemy trwali w tym stanie. Być może, że te dwie bolączki nasze dzisiejsze, z jednej strony nadmierna krytyka, a z drugiej nieumiejętność przyjmowania krytyki, są ze sobą sprzężone, dlatego że często słyszymy krytykę niesłuszną, to też nie przyjmujemy nawet wtedy, kiedy jest słuszna, nie przyjmujemy żadnej krytyki. Ale kiedy słyszymy opinię na nasz temat, zawsze warto zastanowić się, czy ta opinia jest słuszna, czy nie ma coś z prawdy w niej. Jeżeli tak, to umiejmy taką opinię, taką krytykę przyjąć, bo to jest dla nas szansa, dla nas pomoc. Umiejmy przyjmować to wychowanie i Boże, i ludzkie, po to, żeby wzrastać.
Ewangelia według świętego Łukasza, 13 rozdział, wersy od 22 do 30. Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdyż ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
Dzisiejsza Ewangelia pokazuje Pana Jezusa w takiej sytuacji chyba najczęstszej. Idzie i naucza. To stanowiło główne zadanie Pana Jezusa. Na to poświęcał chyba najwięcej czasu. Przemierzał miasta i wsie i nauczał, zmierzając do Jerozolimy, bo tam miał zakończyć swoją misję. Pokazuje to, jak ważne jest słowo, nauczanie. Dzisiaj czasem bagatelizujemy słowa, właściwie nic nie znaczą, ale słowo jest niezwykle ważne i Pan Jezus wiedział o tym i głosił słowo. Słowo dobre, słowo prawdziwe, słowo pełne miłości, słowo zbawienia. Takie słowo jest nam niezwykle potrzebne i dlatego też w Kościele ciągle głosimy słowo. Bez słowa trudno wyobrazić sobie naszego życia. A więc ważne jest to głoszenie, słuchanie, rozumienie, wypełnianie słowa. Bo od tego, jak myślimy, jak postrzegamy świat, potem zależy też nasze postępowanie, nasze życie, nasze wybory, decyzje. A więc słowo. Nie nurzmy się tym słowem i może nie denerwujmy, że wciąż ono pada, także w Kościele ciągle wracamy do słów Pisma Świętego, ciągle staramy się wyjaśniać, ale to słowo jest nam potrzebne, jest naszym pokarmem, powinno być codziennym pokarmem. W czasie tej wędrówki otrzymuje Pan Jezus pytanie, ilu się zbawi, ilu ludzi się zbawi. Jest to ważne pytanie i chyba podyktowane nie tylko ciekawością, ale też troską. Będę zbawiony, nie będę zbawiony. Jak to będzie? Czy tam jest jakiś limit, czy ustalona liczba, poza którą już nie będzie można nikogo przyjąć, czy też wszyscy mogą dostąpić tego zbawienia, mieć udział w zbawieniu. Zbawienie oznacza wolność od zła i udział w dobru, w pewnym dobru. Tutaj, gdy chodzi o to zbawienie głoszone przez Jezusa, jest to dobro ostateczne, życie, chwała, jedność, zjednoczenie z Bogiem. Więc pytanie bardzo ważne, stawiane w czasach Pana Jezusa. Rabini odpowiadali na to pytanie w ten sposób, że wszyscy Izraelici będą zbawieni, dlatego że należą do narodu wybranego. Sama przynależność zapewnia, gwarantuje im zbawienie. Natomiast inni mówili, że będą zbawieni Izraelici, ale wierni prawu, wypełniający przepisy prawa. Wszystkie. Wiem, że tych przepisów było bardzo dużo, 613 przykazań. Więc wypełnić je wszystkie było bardzo trudno, ale jeżeli ktoś starał się, wypełniał je, to mógł liczyć na zbawienie. Takie padały odpowiedzi. Jak odpowiada Pan Jezus? Pan Jezus właściwie nie odpowiada na to pytanie. I w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, chyba w Starym też nie mamy odpowiedzi, ilu będzie zbawionych. W Księdze Apokalipsy pada wprawdzie liczba 144 tysiące opieczętowanych, zbawionych, ale wiemy, że to jest liczba symboliczna i nieco dalej potem już autor mówi, że ci zbawieni to jest tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Pan Jezus tutaj nie podejmuje tego pytania, natomiast ukazuje, co robić, żeby być zbawionym. Znaczy mówi, no nie martwcie się, kto będzie zbawiony, nie będzie zbawiony. Ja wam powiem, co robić, żeby być zbawionym. I jaka jest jego rada? Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Nie wszyscy będą umieli to zrobić. Usiłujcie. W Grece mamy tutaj termin oznaczający walkę. Walczcie. Zmagajcie się, starajcie się, czyli róbcie wszystko, żeby wejść do tego zbawienia, do Królestwa Bożego, ale uwaga, tam są ciasne drzwi. Oczywiście to jest symbol wysiłku, trudności, że żeby tam wejść, nie tyle te drzwi są ciasne, co człowiek musi wejść z pewną postawą, z pragnieniem dobra, z pewną przejrzystością, uczciwością, sprawiedliwością. Musi podjąć w każdym razie osobisty wysiłek. Nie ma zbawienia które przyjdzie bez udziału człowieka. Owszem, zbawienie jest dziełem człowieka, jest darem Boga dla nas, jest darmowe, jak wiele razy to podkreśla zwłaszcza święty Paweł, ale my musimy z tego zbawienia skorzystać. Bóg otworzył nam drzwi, a my musimy wejść. Jeżeli ktoś nie chce wejść, to Pan Bóg nie będzie go wciągał na siłę. Więc potrzebny jest także nasz udział. Drzwi są otwarte i właściwie każdy może wejść. Z tym, że potrzeba wysiłku. To są te ciasne drzwi. I mówi Pan Jezus, czas jest krótki, bo przyjdzie taki moment, że te drzwi zostaną zamknięte. To oczywiście jest koniec czasów, czyli koniec naszego świata, a dla każdego człowieka to jest koniec życia. Taka eschatologia indywidualna nasza. Trzeba wejść, dopóki człowiek żyje, bo potem można kołatać, pukać, wołać, Panie, otwórz nam, ale niestety usłyszymy odpowiedź zadziwiającą, bardzo twardą i straszną wręcz. Nie wiem, skąd jesteście. Pan Jezus mówi, nie znam was. Więc oni odpowiadają, jadaliśmy, piliśmy z tobą, ty na ulicach naszych nauczałeś, widzieliśmy cię, byliśmy blisko ciebie. Ale to była taka bliskość zewnętrzna, bez zaangażowania się. Słuchali, ale potem zapominali, nie wypełniali tego słowa. I Pan odpowiada tak samo, nie wiem skąd jesteście. I dodaje, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie niesprawiedliwość. Czynić niesprawiedliwość. Sprawiedliwość to znaczy oddać każdemu, co mu się należy. Tak? Natomiast w Biblii ten termin oznacza nawet coś więcej, oznacza nienaganność, oznacza świętość wręcz, być sprawiedliwym wobec Boga, w oczach Boga, wobec innych, znaczy być nienagannym, być dobrym, uczciwym człowiekiem, świętym człowiekiem. Natomiast odejdźcie wy, którzy czynicie niesprawiedliwość, to znaczy zachowujecie się odwrotnie. Nie jesteście sprawiedliwi. Więc bez tego osobistego wysiłku, zaangażowania człowieka, jego wkładu, nie ma zbawienia. Chociaż zbawienie, jak wspomniałem, jest darem Bożym, ale my musimy też dołożyć swoją część, swoją cegiełkę. I koniec jest tragiczny, wyrzucenie na zewnątrz, płacz i zgrzytanie zębów, czyli z dala od Boga, to co nazywamy potępieniem. A więc Pan Jezus mówi, uważajcie, żebyście zostali zbawieni. Każdy może być zbawiony. Każdy jest zaproszony do zjednoczenia z Bogiem, do wspólnoty z Bogiem, do życia Bożego, do udziału w życiu Bożym, w Jego chwale, ale trzeba zaangażować się, trzeba starać, trzeba o to walczyć, tak jak walczymy o różne rzeczy, które wydają nam się niezbędne, których pragniemy, więc wtedy robimy wszystko, gotowi jesteśmy nie dojeść, nie dospać, żeby to osiągnąć. Tak samo powinniśmy tutaj starać się o zbawienie. Kto natomiast zasiądzie za stołem w Królestwie Bożym? Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy, czyli możemy powiedzieć sprawiedliwi Izraelici, ci, którzy starali się być sprawiedliwymi, iść za głosem Pana, wypełniać Jego słowo. Ale nie tylko. Mamy także ludzi ze wschodu i zachodu, z północy i południa, czyli właściwie ze wszystkich stron świata, ze wszystkich narodów, znowu uniwersalizm, którzy są sprawiedliwi, więc nie tylko sami Izraelici, ale wszyscy. Wszyscy, którzy pragną zbawienia, którzy angażują się, którzy wkładają tę swoją część, będą zbawieni. I na koniec mamy taki logion wędrowny, tak się to nazywa, dlatego że on występuje w kilku miejscach w Ewangeliach, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. Tak się dzieje w naszym życiu i Pan Jezus również na to wskazuje tutaj o tym mówi. Kto to są ci pierwsi i kto są ostatni? Bezpośrednio możemy powiedzieć, że ostatni to są poganie. Poganie, którzy byli z dala od Pana Boga, przynajmniej tak Izraelici ich widzieli, bez nadziei. Natomiast no, Izraelici uważali się za naród wybrany i za tych, którzy mają zagwarantowane zbawienie. Tymczasem Pan Jezus mówi, że nie ma takiej gwarancji na podstawie samej przynależności. I będzie tak, że ci poganie wyprzedzą Izraelitów. I tak się stało, bo potem w kościele większość stanowili poganie, a nie Izraelici. Także to się stało. Ostatni stali się pierwszymi. Natomiast druga kategoria, możemy powiedzieć, że ostatni to są ci z marginesu, ci poniżani, spychani, wykorzystywani. Tych Pan Bóg i Jezus bierze w obronę, stoi po ich stronie i ich chce wprowadzić do Królestwa, ich chce zbawić, dlatego że oni nie mają nic, widzą swoje ograniczenie, powierzają się Panu Bogu, ufają Mu, starają się robić, żeby być sprawiedliwymi. Natomiast ostatnimi są bogaci, ci, którzy wykorzystują, pyszni, zadufani w sobie, którzy uważają, że wszystko im się należy, że mają wszystko zagwarantowane, którzy pogardzają, poniżają innymi. Pan Bóg odwraca tutaj te miejsca. Ostatni stają się pierwszymi. Wynika z tego, że do zbawienia nie wystarczy sama przynależność do narodu wybranego, do kościoła, do zakonu, do grupy jakiejś, do wspólnoty. Sama przynależność to za mało. Oczywiście ona nie jest zła, tak, ona jest potrzebna, ale to za mało. Tak samo do zbawienia nie wystarczy sam kult zewnętrzny. Modlitwa, sakramenty, ofiary, pielgrzymki. To samo nie wystarczy, chociaż też jest potrzebne. Z tej przynależności, z tego kultu zewnętrznego, z naszej modlitwy, z udziału w sakramentach, ma potem płynąć czyn. Czyli to ma kształtować życie. I dopiero kiedy to nasze życie potwierdza naszą wiarę, potwierdza to, co czynimy w kościele, wtedy taki człowiek może wejść do Królestwa Bożego. Czyli nie tylko słuchanie Słowa Bożego, ale rozumienie, wypełnianie Go. Wypełnianie Go, czyli życie, kształtowanie swojego życia zgodnie z tym Słowem. Można by powiedzieć tak, no skoro najważniejsza jest ta sprawiedliwość, tak, żeby być dobrym człowiekiem, to właściwie niepotrzebna modlitwa, niepotrzebne sakramenty. Nie możemy tak powiedzieć, dlatego że jak spojrzymy tak do końca, to człowiek sam z siebie nie może być dobrym. Rzeczywiście, autentycznie, do końca dobrym, sprawiedliwym. Jesteśmy skażeni. Taka jest po prostu nasza sytuacja. I dzisiaj to widzimy coraz bardziej, kiedy odchodzi się od Ewangelii, tak? Ludzie coraz mniej się modlą, coraz mniej chodzą do kościoła, natomiast no, starają się być dobrymi i wielu jest dobrych, ale jak popatrzymy, to jednak te nasze obyczaje obniżają się. Ta nasza moralność się obniża. To pokazuje, że człowiek o własnych siłach nie jest zdolny do prawdziwego dobra. Czasem jest tak, że nie dostrzega dobra, nie umie rozróżnić, co jest dobrem, co jest złem, co jest autentycznym dobrem, a co tylko pozornym. A nawet jeżeli widzi dobro, to nie ma sił, żeby wybrać to dobro, żeby potem konsekwentnie iść za dobrem. Mówił o tym święty Paweł. Nieszczęsny ja człowiek. Widzę dobro, pragnę dobra, a niestety wybieram zło. Jakaś tragedia. I mówi, kto mnie wyzwoli z tej sytuacji? Dzięki niech będą Chrystusowi. Chrystus może człowieka wyzwolić. Więc potrzebujemy tutaj takiej syntezy. Przynależymy do Kościoła, do tej wspólnoty zbawienia, modlimy się, bierzemy udział w sakramentach, bierzemy udział w życiu religijnym, w kulcie, ale z tego potem wypływa nasze życie i staramy się zgodnie z tą naszą wiarą żyć. Widzimy, że nie dostajemy i to nasze życie potem nas odsyła do kultu, bo mówimy, no nie dostajemy. Panie Boże, zwracamy się do Pana Boga, Panie Boże, pomóż, tak? Uczestniczymy w sakramentach, żeby zaczerpnąć światła, zaczerpnąć siły, żeby umocnić swój wybór i potem konsekwentnie iść. Więc potrzebujemy właśnie takiej syntezy. I na koniec już te ostre słowa Jezusa, nie znam was. U Mateusza jest to jeszcze bardziej, znaczy tutaj Łukasz mówi, odstąpcie ode mnie, natomiast nie wiem skąd jesteście, natomiast Mateusz mówi, nie znam was, nigdy was nie znałem. Tak, wy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości, nieprawości. Pytanie, a co z miłosierdziem? Przeżywamy rok miłosierdzia. Trzeba powiedzieć, że miłosierdzia, Bóg jest miłosierny dla wszystkich, ale też trzeba z tego miłosierdzia skorzystać. Jeżeli ktoś stara się poznawać Słowo Boże, wolę Bożą, wypełniać ją, trudzi się, nie zawsze mu to wychodzi, ale pragnie, szuka kontaktu z Bogiem, uznaje swoją słabość, prosi o przebaczenie, przebacza innym, to taki człowiek jak najbardziej korzysta z miłosierdzia. Natomiast jeżeli ktoś jest leniwy, pyszny, niesprawiedliwy, krzywdzi drugich, no to nie może liczyć na miłosierdzie. Nie może wejść do tego Królestwa Bożego, nie może być zbawiony. Drzwi są otwarte, ale od nas zależy, czy wejdziemy, czy nie wejdziemy.
Bardzo dziękuję. Ksiądz doktor habilitowany Stanisław Wronka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest razem z nami. Zapraszam Państwa do rozmów, do postawienia może pytania w związku oczywiście z usłyszanym słowem, z tymi czytaniami, które w najbliższą niedzielę będziemy także słyszeć podczas liturgii niedzielnej w Kościele. Numery telefonów 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 48 56, 655 23 33 oraz 655 23 66. Gdy dodzwonimy się do radia, prosimy, by już radio było wyciszone i możemy bezpośrednio rozmawiać.
Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona, trwająca przez wieki. Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona, trwająca przez wieki.
Upodobał sobie tych, którzy cześć mu oddają, którzy ufają jego dobroci.
Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona, trwająca przez wieki. Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona, trwająca przez wieki.
Ufałem Panu nawet w wielkim ucisku, On mi zawsze przychodzi z pomocą.
Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona, trwająca przez wieki. Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona, trwająca przez wieki.
Odzyskują siły ci, którzy Panu ufają, otrzymują skrzydła jak
wieki, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona, trwająca przez wieki.
Na obu swoich dłoniach wyrył me imię, miłuje mnie odwieczną miłością. Ten, kto się krzyża uchwycił.
Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona, trwająca przez wieki. Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona, trwająca przez wieki. Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona, trwająca przez wieki. Którzy ufają Panu.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdeczne, gorące, Bóg zapłać księdzu profesorowi Stanisławowi, ojcu Dariuszowi za to wprowadzenie nas do Eucharystii Słowa Bożego na tą najbliższą niedzielę. Otóż myślę, że to, co się wydarzyło w końcu miesiąca lipca, kiedy wikariusz Chrystusowy naszych czasów zaprosił młodzież całego świata, że to było jakieś wypełnienie się tej wizji, właśnie tej wizji takiej globalnej Izajasza. To byliśmy tego wszyscy, jakby powiedzieć, świadkami. Natomiast chcę od razu powiedzieć, bo tam ksiądz profesor dużo też poświęcił uwagi tej sprawie krytyki. Ja byłem świadkiem takiej rozmowy, w której kaznodziei papieskiemu ojcu Raniero Cantalamessa zadano pytanie, czy wolno krytykować księży, na co ojciec Raniero odpowiedział, nie tylko, że wolno, ale należy, tylko, że pod warunkiem, senza veleno, to znaczy bez jadu. I teraz mi się przypomniało, że właśnie kiedy to co mówi Maksym Wyznawca, że kiedy szatan przybił ciało Pana Jezusa do krzyża, to on wtedy właśnie wypił na siebie jad, ponieważ on dotknął te wisiere, tego najgłębszego pokładu miłości, miłosiernej bóstwa. I dlatego każdy, ten właśnie korygowany, ten właśnie, na którego jest ta pedagogika, on przede wszystkim musi się czuć przede wszystkim kochany i to miłością miłosierną. Nie tylko tak krytykowany, żeby się czuł, jak ojciec profesor powiedział, dołowany. To nie na tym polega. I tu jest szalenie ważna ta korecjone, bo bez tej korecjone to my tam nie pójdziemy za bardzo. I jeszcze do przodu. I jeszcze księże profesorze, bo ksiądz profesor powiedział, zwróciłem na to uwagę, że zbawienie to jest to uwolnienie od zła. Przepraszam, że taką małą wprowadzę korektę, bo ta szkoła Karola Wojtyły i ojca Krąbca lubelska, to oni się zastanawiali nad tym właśnie etosem, że zbawienie to jest uwolnienie nie tyle od zła, ile od złego i to od tego złego osobowego, konkretnie od szatana. To było przedmiotem ich dociekań teologiczno-naukowych i to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście nasze życie jest tą walką i to taką konkretną walką z tym złym, to co Tyrman wyraził w swojej książce Zły z szatanem i gdzie właśnie ostatecznie my dochodzimy do tej granicy, że kiedy Pan Bóg przejmuje naszą duszę, a On musi odstąpić, to wtedy my jesteśmy właśnie tymi zwycięzcami. No dużo tutaj refleksji w tych perykopach się znajduje, ale Bóg zapłać z swojego serca za to wprowadzenie nas i cieszę się bardzo, że nasz kochany ksiądz profesor tutaj z Papieskiej Akademii, no ja też nie tak daleko jestem, chociaż proszę o modlitwę, bo troszeczkę jestem w stanie chorobowym i życzę dobrej niedzieli i ojcu profesorowi Stanisławowi i ojcu Dariuszowi. Niech Matka Najświętsza, Dziewica Niepokalana, Wspomożycielka nas prowadzi.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie.
Tak, Bóg zapłać za te dopowiedzenia, refleksje bardzo celne i piękne. Dni Młodzieży rzeczywiście, no to mogliśmy zobaczyć ten uniwersalizm Kościoła, ale też zobaczyć właśnie jak działa Ewangelia. Jeżeli człowiek się na nią otwiera, zobaczmy, że no są różne zgromadzenia. Ja jestem z Krakowa, więc przeżywałem te dni. Widziałem, rozmawiałem z różnymi ludźmi, więc podziwiali tę młodzież. I to jest właśnie owoc Ewangelii. Ewangelii przyjętej, Ewangelii potem wprowadzanej w życie. Oczywiście, że nikt nie jest doskonały, ale z tego wychodzi właśnie coś tak pięknego. I dla człowieka osobiście, dla rodzin i dla wspólnoty, tak, całej. Więc wszyscy byliśmy zbudowani. Co do krytyki, właśnie, no ładne jest to wyrażenie senza veleno, ojca Cantalamessy, tak, bez jadu, trucizny. Ja zawsze tak mówię, także, bo czasem pytają, ktoś nawet no, nie ośmiela się powiedzieć coś pod adresem księży, natomiast no, rzeczywiście trzeba mówić, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, dlatego że jeżeli tego nie robimy, to ksiądz może nawet nie być świadomy, na przykład coś się dzieje w parafii, I nie wszyscy jakoś się zgadzają, czy zauważają, że coś idzie nie tak, albo mogłoby być lepiej, ale jeżeli się z tym nie podzieli z księdzem, z tym swoim spostrzeżeniem, uwagą, no to ksiądz może po prostu nie zauważyć, być w ogóle nieświadomy. Także trzeba dzielić się opiniami, tylko żeby to były właśnie opinie no bez jadu, krytyka bez jadu, to znaczy właśnie prawdziwa, słuszna, merytoryczna i życzliwa, to znaczy żeby chodziło o dobro. Tu trzeba niezwykle dużo delikatności, taktu. Jak wspomniałem, każda krytyka boli. Mnie się wydawało czasem, że jak usłyszę coś krytycznego od bliskiej mi osoby, to jakoś łatwiej przyjąć. No nie, też nie jest łatwo. Nie jest łatwo przyjąć krytykę. Ale potrzebujemy tego upomnienia i Pan Jezus mówił, jeżeli brat zgrzeszy przeciwko Tobie, idź upomnij go w cztery oczy, tak? Więc potrzebujemy tej wzajemnej korekty, ale musi to być korekta oparta na prawdzie i przesycona miłością. I wreszcie to zbawienie od zła. Tak, rzeczywiście, no od zła, natomiast w Piśmie Świętym, z Pisma Świętego wiemy, że ostatecznie źródłem tego zła jest właśnie ten zły. I możemy sobie uświadomić, że to zło rzeczywiście jakby pochodzi spoza nas. Zobaczmy, że jak coś zrobimy złego, zgrzeszymy, to właściwie jesteśmy trochę zdziwieni, zaskoczeni, jakby właśnie to zło przyszło skądś z zewnątrz. Mamy takie doświadczenie. Ja myślę, przynajmniej ja sobie to tak skojarzyłem, że to jest właśnie ta prawda o złym, tak? To zło jakoś nas zaskakuje, no nie chcemy, tak? A ono przychodzi. Więc coś jest takiego zewnętrznego i źródło tego zła no jest gdzieś jakby poza nami, chociaż oczywiście to nie zwalnia nas z odpowiedzialności, bo my ostatecznie na to się zgadzamy, my wybieramy, więc jesteśmy odpowiedzialni, ale czujemy, że to zło jakoś nas przychodzi do nas jakby z zewnątrz. Także bardzo dziękuję za te dopowiedzenia. Pozdrawiam i życzę zdrowia.
Księże profesorze, tak spoglądam, mamy chwilkę jeszcze do końca. Czy jakieś podsumowanie ksiądz profesor chciałby jeszcze uczynić do tych czytań?
Parę słów
takim razie. To znaczy, jak wiemy, czytania są tak zbudowane, że pierwsze idzie z Ewangelią i tutaj mamy ten temat powszechności zbawienia. U Izajasza ta piękna wizja, ta perspektywa, wszystkie narody, wszystkie języki w Jerozolimie, tak, bo tam się to zaczęło, ale wszyscy, tak, i potem u Pana Jezusa te drzwi otwarte, ciasne, ale otwarte dla każdego, nie tylko Abraham, nie tylko prorocy zasiadają w Królestwie Bożym, ale także wszyscy ze wschodu i zachodu, z północy i z południa. Więc ta otwartość i taka otwartość, taki uniwersalizm jest cechą Kościoła. Kościół łączy. Ja, jak byłem za granicą na kursie czy na studiach, nigdy nie czułem się tam całkiem obco, dlatego że byłem jakoś blisko wspólnoty Kościoła. Uczestniczyłem czy to w jakiejś wspólnocie, czy w parafii, w jakiejś grupie. Ja właściwie czułem się tam u siebie, można powiedzieć. Także Kościół jest uniwersalny, tego uniwersalizmu nie powinniśmy gubić bez uprzedzeń wobec innych, wobec obcych, ale oczywiście wiemy, że potrzebny jest ten nasz wysiłek, to staranie o sprawiedliwość. Niech to zbawienie będzie rzeczywiście naszą troską i dopomagajmy sobie, właśnie korygujmy się nawzajem, napominajmy, zachęcajmy, żebyśmy w tej drodze nie ustawali, żebyśmy przez te drzwi wszyscy weszli i mogli uczestniczyć w tej pełni, którą Bóg nam oferuje w Chrystusie codziennie.
Dziękuję bardzo. Ksiądz doktor habilitowany Stanisław Wronka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dzisiaj pomagał nam rozumieć Słowo Boże. Bardzo dziękuję raz jeszcze, księże profesorze.
Również ja dziękuję ojcu Dariuszowi za prowadzenie tej audycji, wszystkim słuchaczom.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże.